Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Ale anioł rzekł do nich: nie bójcie się. Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan, a to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki, leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: pójdźmy do Betlejem, zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Ale Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Oto słowo Pańskie. Pasterze na polu w pobliżu Betlejem, czuwający w nocy, zabezpieczający swoje zwierzęta i nagle w ciemnościach ich codziennej pracy zostali oświeceni wspaniałością Boga. Anioł Pana staje przy nich. Ta scena przypomina innego anioła, wysłańca Boga, który przyszedł kiedyś też na pustkowiu do Mojżesza i blask płonącego krzewu oświetlił Mojżesza. Reakcją pasterzy najpierw, jak słyszymy, jest lęk. Ale to nie jest lęk z powodu zagrożenia. To byli ludzie, którzy w swojej pracy często wystawiali się na niebezpieczeństwo w obronie swoich zwierząt. Ten lęk to lęk przed czymś, co przekracza ich doświadczenie, ich ziemskie doświadczenie. To lęk, który przeżywali w historii wiary Izraela ludzie zbliżający się do Boga. Ale to nie był nigdy lęk o życie. To była bojaźń Boga, jak można to lepiej inaczej wyrazić. To znaczy bojaźń z bliskości z czymś, co przekracza ich samych, ich doświadczenie, ich historię, w ich codzienność, ich czas i miejsce ich codziennej pracy wdziera się nagle inny świat, nieziemski świat przez tego posłańca. Tak rozpoczyna się ta Ewangelia dzisiejsza, którą słyszymy. Dobra wiadomość. Jak w tej Ewangelii się rozlega dobra wiadomość, która jest wielką radością dla całego narodu, dla wszystkich ludzi, jak wiemy dzisiaj. Jaka to wiadomość? W mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. W mieście Dawida, kiedyś Betlejem, za czasów dawnego Izraela, było nieznaną i nic nieznaczącą mieściną. W historii życia patriarchów Izraela nie odgrywało żadnej roli. Aż do momentu, kiedy Bóg upatrzył sobie nowego króla, który w jego imieniu będzie prowadził Izrael jak pasterz, Dawida. I od tego Bożego wybrania, człowieka, to miejsce zaczęło coś znaczyć w historii Izraela. Do tego stopnia, że stało się kolebką nadziei Mesjasza po wiekach, to znaczy namaszczonego przez Boga, który przyniesie ostateczne zbawienie. Po tym, jak zawodzili kolejni pasterze, także z dynastii Dawidowej, czekano na kogoś jednego przez wieki. I oto teraz w ciemnościach nocy ci prości ludzie nie należeli do elity Jerozolimy. Pasterze byli podobni do rybaków z Jeziora Galilejskiego, ludzie żyjący na marginesie elit społeczeństwa, zbyt prości, żeby ich szanować, zbyt niewykształceni w prawach Boga, a jednak to do nich przyszedł anioł. I to takich rybaków potem wybiera Jezus, gdy dorośnie do misji życia. Z tego dziecka to zdumiewająca historia Boga, który jest tym nieobliczalny. Nagle Galilea staje się najważniejszą okolicą w Izraelu, chociaż była to głęboka prowincja. Dlaczego? Bo tam przeszedł Bóg i wybrał sobie ludzi, którzy mu odpowiedzieli tak. To nie miejsca są ważne i wielkie. One są ważne i wielkie z powodu ludzi, którzy godząc się Bogu na swoje życiowe powołania, stają się wielcy. I od tego momentu te miejsca nabierają znaczenia. To dobra nowina. Kiedy pasterze, najmniej odpowiedni na świadków Boga, Jego posłańców, aniołów, tak jak i Mojżesz kiedyś czuł się najmniej odpowiedni do takiej misji zbawienia w Egipcie, mówi Bogu, co powiem im, kim jestem? Wtedy Bóg mu odpowiada, powiedz, że jestem Cię posłał. Bóg, który jest, to Bóg stanowi o wielkości ludzi i o ich ważności w historii innych ludzi. Tak stał się wielki Mojżesz, nie z siebie, z tego, że Bóg się do niego zbliżył przez anioła w krzewie i przemówił do niego, a ten usłyszał i posłuchał. I według posłuchanego słowa poszedł i zrobił to, co słyszał. Tak wielkim stał się również potem Dawid w Betlejem. I ta mieścina nic nieznacząca do tej pory w historii ojców Izraela nagle stała się najważniejszym miejscem. Ważniejszym niż później nawet Jerozolima. Aż do momentu, kiedy znowu rodzi się syn Dawida, potomek Dawida, Betlejem. Żeby zrozumieć tę wiadomość wówczas, musimy zobaczyć nie tylko kontekst Izraela ówczesnego, kiedy mówi anioł do pasterzy, narodził się wam Zbawiciel, Mesjasz, Pan. Trzy tytuły. Zbawiciel, Mesjasz, Pan. Soter według Ewangelii greckiej, Christos, Kyrios. To nie są tytuły nieznane w tamtym czasie i w tamtym świecie. Rządzi wówczas w Rzymie wspaniały cesarz August, któremu rzymski senat przyznaje wszelkie możliwe tytuły. To cesarz, który rządzi dziesiątki lat i jest najwspanialszym cesarzem, gdy chodzi o osiągnięcia państwowe. Wreszcie przyznają mu boski tytuł. I on jest nazywany właśnie Zbawicielem i Panem, ale nie jest nazywany namaszczonym Mesjaszem. Ten trzeci tytuł zostaje nadany dziecku w Betlejem. Wspaniały cesarz August, na którego rozkaz Józef idzie z Galilei do Betlejem i dlatego Jezus się tam rodzi według Ewangelii, a nie w Galilei, nie w Nazarecie, gdzie mieszkają. Wydaje się rządzić światem i ludzką historią. Cesarz, imperator Rzymu. A aniołowie mówią, że większy od niego i ten, kto naprawdę ma te tytuły, to nie ten, któremu ludzie to nadają, nie w zgromadzeniu senatu, ale któremu ten tytuł nadaje Bóg przez swoich posłańców. I to jest zamierzony kontrast Ewangelii. W tej mieścinie Betlejem, na obrzeżach imperium, rodzi się na pustkowiu i położony jest w żłobie ktoś, kto ma tytuły większe od cesarza w Rzymie, który rodzi się zupełnie inaczej we wspaniałościach pałacu i tam rezyduje. To nie do wiary, że ktoś taki w Betlejem będzie miał szansę na zdobycie świata. Ale dalsza historia Boga z ludźmi pokazuje, jak mocny, jak wielki, jak nieprzewidywalny jest Bóg. Z tego dziecka na obrzeżach imperium, w tak mizernej okolicy i mizernych okolicznościach, czyni kogoś, kto będzie najważniejszy w historii świata. I naprawdę pokażą to następne stulecia, aż do nas. Naprawdę jest Zbawcą, jest namaszczonym przez Boga Panem. Nie takim, który depcze innych i po tym można poznać Jego władzę. To taki, który jako król uniża się i zbliża do ludzi. Nie boi się tej bliskości, mimo że będzie głęboko zraniony, aż po śmierć. Ale nie przestanie się zbliżać do ludzi. To, co Bóg o sobie samym kiedyś powiedział Mojżeszowi, jestem. Jest wszędzie tam, gdzie ludzie Go potrzebują. Nawet gdy grozi Mu ryzyko utraty życia. Tak Jezus pokazał potem na sobie to dziecko z Betlejem. Dorastało w tej bliskości coraz bardziej. Ta bliskość zwiększała się w Jego życiu. Gdy zaczął chodzić, zaczął mówić, zaczął pokazywać, kim jest prawdziwy człowiek. Prawdziwy człowiek jest podobny do Boga, który go stworzył. A ten przyjął sobie jedyne, właściwe sobie imię wśród ludzi. Jestem. Jestem dla was. Gdy mnie potrzebujecie, jestem. Nie odchodzę, nie uciekam. Zbliżam się. Im większe jest zagrożenie ludzi, tym więcej zbliża się Bóg do nich. Tak jak to potem zobaczyli w tym dziecku, które stało się dorosłe. I od tego momentu jest to dobrą nowiną. To oznacza być ratownikiem, zbawicielem. To oznacza być namaszczonym przez Boga i Panem. To znaczy tym, który w imieniu Boga prowadzi ludzi, aby odnaleźli swoją godność, swoją wolność i nie dali się zastraszyć żadnym ludzkim historiom, żadnym hierarchiom nad sobą i nie uwierzyli, że oprócz tego, kto kogo Bóg wybiera na Zbawcę, namaszczonego, czyli pełnomocnika i Pana, jest ktokolwiek inny, który może być Panem nad nami. Ludzie, którzy się przyłączają do tego dziecka i dorastają razem z Nim, stają się podobni do Niego w swoich życiowych drogach, to ludzie wolni. Wolność to podstawowa cecha wierzących ludzi. Po tym, jak ktoś doświadcza siebie wolnym i godnym godnością Boga, poznaje się, czy jest się wierzącym. Ten kontrast pomiędzy rzymskim cesarzem, wspaniałością imperium, zbawcami panującymi z nadania ludzi i tym dzieckiem w Betlejem jest kontrastem, który powinien charakteryzować wszystkich przyłączających się do Chrystusa, noszących Jego imię, bo nazwano ich chrześcijanami, czyli mesjańskimi, czyli tymi, którzy przyłączyli się do namaszczonego przez Boga. I to nazwali ich inni wtedy. Według dziejów apostolskich to nie uczniowie Chrystusa siebie tak nazwali. To inni, patrząc na nich, nazwali ich od Mesjasza w ten sposób. Jaki był początek? Początek to Zbawca, Mesjasz, Pan, owinięty w pieluszki złożone w żłobie, narodzenie do ziemskiego życia, a finał historii to ten sam Zbawca, Mesjasz, Pan, owinięty w płótna pogrzebowe złożony w grobie. Też owinięty i złożony. Tu w żłobie, tam w grobie. W finale jego życia. Ale to nie był koniec. Końcem było światło. Światło zmartwychwstania. Światło życia. Chwała Boga, która oświetliła na końcu Jego wybranego. Narodzenie do nieprzemijającego życia. Tak jak narodzenie do przemijającego życia na tej ziemi w Betlejem. To cała droga, cała tajemnica i cała Ewangelia. To chce nam przekazać Bóg, żebyśmy się nie bali. Nie bali zbliżać do ludzi mimo wszystko. Do każdego, kto potrzebuje pomocy. I nie bali się także tych, którzy chcą nam pomóc. Żebyśmy mieli tyle odwagi, aby zbliżyć się do innych i odwagi, aby pozwolić się innym zbliżyć do siebie. Mimo, że jest to wystawienie się na ryzyko. Ale jak uczy nas Jezus od początku, od tego, że jest dzieckiem, po to, że dorasta, aż do momentu, kiedy wypełnia wszystko w tym zbliżeniu z ludźmi i zostaje śmiertelnie zraniony, ale nie jest to rana na wieczną śmierć. To rana na wieczne życie. I potem jako poraniony, ale już odnowiony, pokazuje na sobie, że jest to droga do życia. Bez zbliżania się do ludzi i bez pozwolenia, aby ludzie zbliżali się do nas, nie ma życia. Wiemy to krok po kroku naszej codzienności. Samotność bez bliskości to koniec wszystkiego. To koniec życia. Bliskość Boga mimo wszystko. Bliskość, która nie daje się zatrzymać przez żadną agresję, przez śmierć nawet. To bliskość Boga. Bliskość ożywiająca. To dobra nowina. Pasterze w tym dziecku leżącym w żłobie, jak mówi Ewangelia, zobaczyli i uwierzyli Bogu, który przez anioła im to powiedział, że to jest prawdziwy Zbawca, prawdziwy Pan. Nie ten w Rzymie, nie ci w Jerozolimie, tylko właśnie ten. To dziecko. Jak można było w dziecku zobaczyć Zbawcę Izraela, na którego od wieków czekano? I jak można było w dziecku jeszcze zobaczyć Pana, Króla, tego, który jest pełnomocnikiem Boga? Można było to zobaczyć jedynie w świetle Boga. Takie światło na ludzi rzuca Bóg, abyśmy w tym świetle ludzi oglądali. Nie w świetle, które my rzucamy na innych, bo to światło może nam pokazać zupełnie inny kolor i w tym kolorze ludzie wyglądają inaczej niż są naprawdę. Pasterze w świetle Boga, we wspaniałości Boga zobaczyli prawdę o tym dziecku. Poznali je naprawdę i opowiadali wszystkim i cieszyli się bardzo. Wierzący w Boga ludzie noszą w sobie wielką radość, nawet wtedy, gdy zbliżając się do innych są głęboko ranieni, nie dają się powstrzymać. Ale to nie jest z nich. Nikt nie ma tyle siły, żeby wytrzymać agresję i ataki i nie zrezygnować ze zbliżania się do ludzi, żeby nie przestać. Tak jak nie przestał Bóg zbliżać się do Izraela przez wieki, do Izraela, który go głęboko rani niewiernością, krzywdą, czynioną innym. I nie dawał się zatrzymać w czasach Nowego Przymierza i nie daje się zatrzymać do dziś. Dzisiaj można to dziecko, a także dorosłego już na krzyżu znieważać, atakować bezkarnie. Bezkarnie, ponieważ daje się do siebie aż tak zbliżać Bóg w człowieku, w Jezusie Chrystusie. To niepojęte. Dlaczego bezkarnie można tak go atakować? Bo zależy mu na tym, żeby ta bliskość uratowała każdego. Nawet tego, który najbardziej na to nie zasługuje. Kto będzie miał rację w tej historii? Kto ma rację po wiekach? Kto ma rację do dziś i będzie miał do końca świata? On, dziecko z Betlejem i dorosły Mesjasz na krzyżu, złożony w grobie, tak jak był złożony, owinięty w żłobie. To bliskość, która jest zbawcza.